To znaczy, jeżeli przerwa minęła i mamy teraz wykład fotonistończowy, dla przyszłego papieża najważniejszy pewnie, bo jedyny w życiu, bo więcej już takie poważne nie będą podejmować i nikt więcej już nie będzie takiego wykładu wygłaszał. Muszę teraz rzeczywiście bardzo starannie wypowiadać te słowa. Jest to pierwszy raz mój wykład przy tej okazji, że nie miałem okazji nigdy mówić symbol takiego symbolicznego symbolu tematu. I tam właśnie wnikałem, jaki skład podejść do tego tematu, co by było pożyteczne dla wszystkich uczestników, dla tych, którzy będą taki symbol za chwilę wyrażać, no i dla tych wszystkich, którzy będziemy słuchali, bo prawdą jest, że chociaż podjęliśmy taki akt już dawno, mniejszy bardziej dawno, zależy od przypadku, to jednak musimy codziennie to samo, gdyby pochwała narodowa, gdyż to cały czas musi w nas żyć. To już była deklaracja, którą składaliśmy, którą Państwo dzisiaj złożą, a realizacja będzie deklaracji to każdego dnia do końca życia. Pomyślałem zatem, że korzystne dla wszystkich, dla tych, którzy będą tą okoliczność przechodzić, szczególnie uczuciowo, bo będzie ich dotyczyło osobiście, ale dla wszystkich innych, którzy będą słuchaczami, którzy będą przypominać swoje poświęcenie, którzy na co dzień takie to poświęcenie realizują dla nas wszystkich, z pewnością będą pomocne słowa, które nasz Pan wypowiedział. Zwłaszcza, że nasz Pan wypowiadał te słowa właśnie miał na myśli poświęcenie. Tylko, że jak to miał często zwyczaj, nasz Pan ubrał to w sposób dosyć oryginalny, jest zrozumiały i nawet właściwie nie wyjaśnił żadnych tychże słów. Ja będę chciał od tego rozpocząć, ale będę chciał być mniej zagadkowy niż nasz Pan, czyli po zacytowaniu tego, co nasz Pan powiedział, po mówieniu tejże sytuacji, chciałbym rozwikłać to, co nasz Pan miał na myśli, bo to jest ważny temat poświęcenia. Przez naszego Pana ujęty w sposób częsty przez niego traktowany, czyli zagadkowy, niejasny, ukryty, gdzie prawda była ukryta pod spodem i na wierzchu dawało się mało sensu to mieć. Mam na myśli fragment zapisany w Mateusza 19 rozdziale. Zobaczmy najpierw tam. To jest od wiersza 16-22. Całość nie będę odczytywał, bo wiemy, że w tym fragmencie, nie wiemy, co sobie otworzymy i sprawdzimy, w tym, że w fragmencie od 16-22 nasz Pan rozmawia z pewnym młodzieńcem, który chciał zbawienia. Chyba też chcieliby zbawienia, aby wszyscy razem z nim. A żeby takie zbawienie uzyskać, trzeba przyjść do Boga w sposób, który Bóg przewidział i oddać się Jemu. Czyli tak jak mówiliśmy w poprzednim temacie, oddać się w niewolę Bogu. Wtedy Bóg, jako nasz nowy Pan, przez Chrystusa, który jako Jego prezentacja będzie z nami osobiście pracował, możemy dojść do pożądanego efektu życia wiecznego, który jest celem naszego poświęcenia, życie wieczne. I w tym 19 rozdziale Mateusza, gdy przychodzi młody człowiek, zadaje pytanie: nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, aby miał żywot wieczny? Nasz Pan mówi mu: nie będziesz zabijał, tu dołożył krat, mówił poszedłeś świadectwa, czci ojca, matkę i tak dalej. On mówi: no dobrze, to wszystko jakby robiłem, to robiłem na ile mogłem, ale to zbawienie nie przychodzi. I nasz Pan mówi: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj majątności twoje, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb, będzie, a przyszedł się najbardziej mnie. Sprzedaj majątności twoje, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim. Jeśli nasz Pan miał na myśli poświęcenie, ale powiedział w ten sposób, jaki powiedział. Sprzedaj co masz, rozdaj ubogim i teraz jest dylemat. Jest wielu takich, którzy dosłownie rozumieją różne słowa naszego Pana, na przykład z innego miejsca, to jest ciało moje, to jest krew moje, zbudowali naukę o transubstancjacji na tej podstawie. Jednak tych słów naszego Pana mało, który chrześcijan dosłownie rozumie. Dlaczego? No bo nie korzysta tego było dla jego cielesnego człowieka. Sprzedać wszystko, rozdać ubogim, sam być biednym. Nawet chrześcijanie w większości nie chcieliby coś takiego robić. Wobec tego, chociaż nie rozumieją, co nasz Pan miał dokładnie na myśli pod tym, ale wolą literalnie tego nie stosować. Wielu nawet zachowuje się dokładnie odwrotnie. Tak jak gdyby nasz Pan powiedział: chwytaj wszystko, co masz, co się da i trzymaj dla siebie. Stwierdzenie naszego Pana: sprzedaj co masz i rozdaj ubogim, jest doskonałą ilustracją ukrywania prawdziwej, głębokiej prawdy pod powierzchnią, pod literalnym, dosłownym znaczeniem. To, co cenne, zawsze jest ukryte. Nawet surowce w ziemi są ukryte, te najbardziej cenne. Wielkowanie, znalezienie życia, ludzie próbują tam dotrzeć, żeby wyciągnąć, bo są to surowce niezbędne dla życia, czy to loma, czy mięsie, czy jakieś inne. Narządy w ludzkim ciele, mózg na przykład, właśnie jest ukryty. Nie to, że jest ukryty skórą, włosami, ale jeszcze jest czaszka. Bardzo twarda skorupa, która go chroni. On jest tak ważny, akcenty, że musi być bardzo głęboko ukryty, zabezpieczony, żeby jakiekolwiek uszkodzenie, uderzenie nie przerwało jego funkcji, bo wiemy, że bez niego życie nasze nie mogłoby być kontynuowane. I ta samo jest z prawdą. Jezus ukrywał głębokie prawdy pod powierzchnią różnych sformułowań. Mówił je, ale ubierał je właśnie taką ochronną powłokę. Żeby z wierzchu dla każdego, kto przechodzi obok, nie były zrozumiałe, tylko dla tych, którzy będą się w to zgłębiać, którzy będą chcieli, to się sprawdzi. Dosłowne rozumienie tych słów oczywiście byłoby niezdrowe, niezgodne ze zdrowym rozsądkiem i słusznie robią ci, którzy nie wierzą dosłownie te słowa, tylko jak nie wierzą dosłownie, to powinni wierzyć w tą nową poprawę, bo tym ukrytym, ale jak nie wierzą w to ani w to, może to niewygodne, pomijane jest. Gdybyśmy chcieli to zastosować, z czego byśmy żyli sami, nie byłoby z czego żyć. Oprócz tego biedni, którym oddalibyśmy nasze dobra, szybko by zjedli te dobra, które byśmy dali. Znowu byliby biedni, a my razem z nimi. Czyli takie postępowanie, dosłowne stosowanie tego tekstu, zamiast przynieść dobro, przyniosłoby zło, ponieważ zwiększyłoby grono ubogich na świecie. Proszę bogactwa, żadne prywatne bogactwa biedni tego świata nie wydźwigną z ich biedy, to tylko królestwo Boże i Bogu. Nie byłoby to zgodne z różnymi fragmentami Biblii, na przykład jeśli ktoś nie ma starania o swoich, to jest gorsze niż bogani. Jak można zarabiać swoich, na przykład dzieci, jeśli ktoś ma, jak wszystko pozostawać. Inny test mówi nikomu nic, winni nie bądźcie. A jak nie być winny komuś coś innego, jak sami nic nie mamy i na każdy problem nam było potrzeba coś od kogoś pożyczyć. Nagana naszego Pana dla Faryzeuszy z Mateusza 15 rozdziału. Jest również tutaj stosowna. 15 rozdział 4-6. Albowiem Bóg przekazał, bo on rzuca Faryzeuszom, że zmieniają te nauki polskie na ludzkie, tak żeby było im wygodnie, korzystne dla ich człowieczeństwa. Bóg przekazał czci ojca twego i matkę, to wyzwyczył ojca, bo matce śmiercią nie chaj umrze. Teraz czytam z nowego przykładu, to znowu Gdański nie oddaje tego miasta. A wy powiadacie, ktokolwiek by rzekł ojcu albo matce, to, co się ode mnie jako pomoc należy i jest darem na ofiarę, nie musi czcić ojca swego ani matki swojej, tak oto unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją. To jest jasnie wytłumaczone, ale tak jest potrzebne słowo wyjaśnienia. W ramach czci dla ojca i dla matki, Żydów obowiązywała także opieka nad ojcem i matką w starości, kiedy oni już sami są czasami niedołędni, nie potrafią sami zadbać o swoje zdrowie, o swoje życie, o swoje różne potrzeby, czyli wtedy dzieci mają obowiązek, także materialny obowiązek tych rodziców wesprzeć w tym starszym wieku. Ale sprytni kapłani, którzy chcieli jak najwięcej wyciągnąć od Żydów, tak jak sprytni kapłani dzisiejszy czasów, kiedy była wdowa, to wszystko jej wygodowi zadać, żeby się wzbogacić, wymyślili coś takiego. Jeśli środki finansowe, które wy macie, które możecie użyć dla rodziców, żeby ich w starszym wieku wspomóc, przeznaczycie jako dar dla świątynie, to nie macie obowiązku wobec rodziców, żeby się nimi opiekować. Niech się sami sobą zajmą. Ponieważ wy pieniądze, które mogliście dać na ich wsparcie, daliście jako dar dla świątyni. Także się wyjaśnili, tak to wam wyjaśnili. To nasz Pan jest Jezusem. Pozwanie mi do piątego. Tak jak ja wiem, ja co na każdy rzuca. A wy powiadacie, ktokolwiek rzekł ojcu albo matce, to, co się ode mnie jako pomoc należy, czy to, co mam przykazania, albo czci do ojca i matki, ja bym miał tobie przekazać w starszym wieku, żeby ci jako pomoc dać, prawda? I jest darem na ofiarę, ja przekazuję to darem na ofiarę na rzecz świątyni, to nie muszę czcić ojca albo matkę, ani ciebie, nie muszę dać o tobie wciąż, bo nie mamy środków finansowych. Jak ja zacząłem tak kwoty, nadałem się w innych, bo oczywiście. Tak by się spytał, nasz Pan tutaj to wyrzucał się. Polecenie naszego Pana na krzyżu odnośnie jego matki było wcześniej niezrozumiałe. Wiemy, że będąc na krzyżu nasz Pan powiedział Janowi, żeby wziął matkę jego do siebie, do domu i się nią zajął właśnie w ramach tego czci ojca i matkę, prawda? Nasz Pan nie mógł tego sam dopełnić, żeby matką się zaopiekować, bo prawdopodobnie wie, że Józef zmarł się wcześniej, więc właściwie na dzieciach by miała jeszcze inne dzieci, a nasz Pan mimo tego, że umierał jeszcze jako syn, jako Żyd, chciał wypełnić wszystko to, co jako syna wobec niego. I polecił to oczywiście Janowi, żeby w formie materialnej, ewentualne wszystkie potrzeby on zaspokoił. Ale z tego fragmentu wynika, że Jan miał dom, do którego mówiłem. Przecież nasz Pan kazał innym sprzedawać. Tak? Wszystkie majątności rozdawał i Bogi, czyżby apostołów to nie dotyczyło? Czyżby Jan nie powinien już dawno sprzedać swojego domu? Gdyby to odwróciło naszemu Panu, to powinien do Jana powiedzieć: Pan nie kartące, ja nie, mówiłem Ci już dawno, żebyś sprzedał ten dom, który masz, a pieniądze rozdał ubogim. Ale mnie nie posłuchałeś. Skoro mnie nie posłuchałeś, masz ten dom jednak, no to weź moją matkę, zaopiekuj się nią. A jak kiedyś w końcu zrozumiesz, że trzeba się do moich cud zastosować, to sprzedaj ten dom, a matkę wyrzuć na ulicę. A pieniądze rozdał ubogim. Zatem dosłowne jest nielogiczne. I nie o to chodziło naszego Panu, ale tak właśnie odebrał słowa naszego Pana młodzieniec, który być może był Łazarz, być może nie wiemy, takie są sugestie, że być może to był on właśnie wtedy. I gdyby ten młodzieniec miał właściwy stan serca, to powiedziałby jak? Dziwna to rada, jak nie mogła to zależy, nie wszystko sprzedawać, rozdawać i to mam je doprowadzić do zbawienia. No ale skoro Bóg tak tego chce, to dobrze. Gdyby tak sobie powiedział w sercu, zadałby naszemu Panu pytanie, od czego mam zacząć? Mam takie i oto takie rzeczy. Jak mam to zrealizować? Wtedy nasz Pan na pewno wyjaśniłby mu prawdziwe znaczenie, które to znaczenie na pożytku obywatelstwa i na wszystkich chciałbym w tej chwili przedłożyć. Czyli omówimy dwie części słów naszego Pana. Sprzedawanie i rozdawanie. Bo on mówi, sprzedaj co masz, rozdaj ubogim, a później nasadowanie. Sprzedawanie. Inne fragmenty, które mówią o tym samym, do czego Łukasz 18, rozdział 22 oraz 14, rozdział 33, mówią, że chodzi o absolutnie wszystko. Tam pisze wszystko, absolutnie wszystko. Komu możemy sprzedać absolutnie wszystko? Czyli wszystkie nasze dobra materialne, ale także nasze uczucia, nasze serce, nasze życie. Sprzedać wszystko. Na pewno nikomu z ludzi nie możemy tego sprzedać. Bo byśmy byli w ich rękach i mieli na nami pełną kontrolę, gdybyśmy wszystko się sprzedali łącznie z samym sobą. Zatem nasz Pan, mówiąc do tego młodzieńca, pokazał mu poświęcenie. Sprzedanie wszystkiego, oczywiście tylko Bogu możemy to wszystko sprzedać. I nasz Pan, gdy to opowiadał, miał na myśli, żeby wszystko sprzedali Bogu, który zresztą nie przyjmie od nas niczego mniej niż wszystko. Mamy w powieściach, syn mój daj mi serce Twoje. Bo Bóg wie, że jak serce mu oddamy, wszystkie inne nasze rzeczy, na przykład dobra cielesne, będą jedno, no bo serce jest, to będziemy tak używać i serce nam każe. Każe nasze dróg materialny, do którego Bóg mówi, daj mi serce, nic więcej nie chcę, tylko serce. Oddaj mi Twoje. A wszystkie inne rzeczy automatycznie też będą moje. Bóg niczego nie kłana, to poniżej tego, przepraszam, nie przyjmie. Warunki takiego całkowitego, stuprocentowego poświęcenia się Bogu, oddania wszystkiego, zaistniały dopiero od czasów naszego Pana. Pod zakonem, jak wiemy, wystarczyła 1/10, jeden dzień tygodniu, a nie wszystkie dni. Pierwiastki tylko zbydła, a nie wszystkie rybła, jak ktoś miał pierwiastki spół, co wyrosło, a nie wszystko, co wyrosło. Chrześcijanie muszą Bogu dać wszystko, co mają, całego siebie. Wszystko, co mają i co ewentualnie mogą mieć w przeszłości. I od tego momentu stają się szafarzami tego, co Bogu oddali. Bo skoro oddali wszystko, stali swoje serce Bogu, tak jak Bóg zachęca. Wszystko, co ich jest, nie staje się nawet też Boga, nie na ich własne potrzeby, a oni oczywiście są tylko tego szafarzami, bo Bóg nie przyjmuje niczego, co jest nasze na swoją własność. On, jak gdyby mówi, wszystkie rzeczy, które mi oddaliście, są mi niepotrzebne. Cieszę się jednak z intencji waszego serca, że chcecie to wszystko mi oddać, co macie i czym jesteście i co będziecie mieli, czy będziecie. Ale ja tego nie potrzebuję, bo z tego ja wam to zostawiam. Ale pamiętajcie, że oddaliście to mi. Ja jestem właścicielem, a was czynię zarządcami. Albo jak Biblia mówi, szafarzami tego. A szafar musi postępować nie zgodnie z własną wolą, ale z wolą Pana. Tak, żeby się Panu podobało. Bo co robi Pan w takim przypadku, jak szafar się postępuje? Zdejmuje z urzędu. To nie ma szafarstwa. Z tego punktu widzenia wszystkie nasze późniejsze ofiary o poświęceniu, w akcie poświęcenia, nie są już żadnymi ofiarami. Dlaczego? Ponieważ używamy już wszystkiego, co należy do Pana do nas. Jedna ofiara w akcie poświęcenia wszystko oddaje Bogu, a później używamy tylko tego, co jest Boga, a nie nasze, w taki sposób, jak i najlepiej rozumiemy Jego wolę, tak żeby się podobało. Nie jest to już żadna kolejna ofiara, albo żadne kolejne ofiary. I tak znaczną część tego używamy na nasze własne potrzeby. Oczywiście musimy zabijać, realizować, żeby Bóg to mógł zaakceptować. Obowiązkiem szafarza jest szukanie okazji do odpowiedniego używania powierzonych mu ludzi. Nie powinniśmy czekać, aż sprawa Pana znajdzie się w krytycznej sytuacji i wtedy dopiero będziemy coś działać, bo za Pan nigdy nie nastąpi sytuacja publiczna. W Psalmie 50 Bóg mówi, że na takie coś on nigdy nie rozwoju. Psalm 50, wiersz 12. Gdybym był głodny, nie powiedziałbym ci, bo mój jest ogrom ziemi i napełnienie jego. Nasz Pan Bóg gdyby był głodny, to tak by nam nie mówił, nie zwracał się do nas o interwencję, prawda? Bo wszystko jest jego i on niczego nie potrzebuje. Zatem sprzedawanie nie następuje od razu jako jednorazowe, lecz trwa całe życie, w czasie którego używamy dla sprawy Pana wszystko to, co mamy. Nawet do ostatniego grosza, gdyby taka sprawa Pana miała wymożność. Pamiętając, że wszystko sprzedaliśmy, ale poświęciliśmy Bogu, a sami tylko jesteśmy tego grzechorzami. I czyli sprzedawanie to przez całe życie używanie wszystkiego, co mamy, czym jesteśmy na rzecz Pana. I to miał na myśli nasz Pan w akcie sprzedaży. Poświęcenie wszystkiego Bogu, robimy to w akcie jednorazowym, uznajemy, że to wszystko jest Boga, później realizujemy ten grzech przez całe nasze życie. No ale ktoś powie, skoro sprzedajemy, to powinniśmy dostać coś za tym. Nikt nie sprzedaje za darmo, tylko ma zapłatę za to, co sprzedaje. Jaka jest nasza zapłata? No, Mateusz 19:29 podaje nam, że aż dwie są takie zapłaty. Oczywiście Bóg jest bardzo wolny i skoro jest to transakcja sprzedaży, to musi być dalej wynagrodzenie. Mateusz 19:29 podaje nam, jakie to wynagrodzenie. A każdy, kto opuścił domy, albo bracia, albo siostry, albo ojca, albo matka, albo żonę, albo dzieci, rolę dla imienia mego, stokroć weźmie i żywot wieczny podziedziczy. Dwie zapłaty, to jedna z nich. Stokroć bierzemy już w tym życiu, czyli od razu Bóg płaci tych wszystkich, którzy do niego przychodzą, poświęcają się, oddają, czy też sprzedają wszystko. I nagrodę dostają już w tym życiu stokroć, za chwilę powiemy, co to jest, a w przyszłości życie wieczne. Druga część zapłaty, no niesamowita zapłata. Z miejsca, nie? Z dużym opóźnieniem i to jeszcze trwa bez końca. Ale ktoś powie, a w różnych miejscach Biblii pisze, że życie wieczne jest darem. Czyli za darmo przychodzi, a nie jest zapłatą za coś, co my Bogu dajemy. Na przykład, że oddajemy całe nasze serce, całego, czym jesteśmy. Zatem, czy życie wieczne jest darem, czy zapłatą za nasze poświęcenie? Czy mamy coś takiego wartościowego, żeby sobie kupić życie wieczne? Otóż Biblia mówi tak i tak, tak? Biblia mówi w jednym miejscu, że darem jest życie wieczne, a tutaj nasz Pan mówi o sprzedaży. No jak sprzedaż, to muszę mieć, to musi mi zapłata. I mówi, że stąd chodzi życie wieczne, tak? To by ktoś zrobił takie rzeczy, to by ktoś poświęcił i dla mnie, i rodziny, i dole, i tak dalej, to otrzyma. No to mówi jednak wyraźnie, że tego otrzyma za. I mówi, że to życie wieczne będzie taką zapłatą za to, że to zrobiliśmy. Żeby to zrozumieć, wyobraźmy sobie sytuację następującą. Jest bardzo drogi dom, wielki pałac. Wart na przykład 100 tysięcy nowych złotych. Jest ktoś, właśnie tego, który chce go sprzedać. My chcielibyśmy go kupić, ale nasze środki finansowe są bardzo skromne. Mamy złotówkę. Złotówkę mamy, a was już tu jest 100 tysięcy nowych złotych. Może jeszcze więcej, nieważne, ale kwota niemoralnie wyższa od naszej złotówki. No i przystąpimy. Przystępujemy z tą złotówką, bo bardzo nam się ten pałac podoba, chcielibyśmy go kupić. No bogacz się dowiaduje, że złotówkę tylko mamy, on chce ogromną kwotę, i słusznie, prawda, bo ma ogromną wartość. Niemniej jednak nie zniechęca się naszą złotówką. Mówi, dobrze, ja ci sprzedam go za złotówkę. I sprzedaje nam za złotówkę swój ogromny pałac wart fortunę. Czy był to, w takim razie, była to sprzedaż, czy był to dar? Z jego punktu widzenia, właściciela, on nie chce, żebyśmy czuli jak dziad, prawda, nic nie mający, on wielkodusznie mówi, że nam sprzeda tę złotówkę. Ale my, wiedząc, że pałac, który otrzymaliśmy ogromnej wartości za złotówkę, to właściwie trudno mówić, żebyśmy to kupili. To był prezent, dar. Bo ta złotówka to jest nic. To jest właśnie te dwa punkty widzenia. Bóg jako ktoś bardzo wielkoduszny, wspaniały wobec nas, żebyśmy jak gdyby lepiej się czuli, mówi, że On nam może życie wieczne dać w zamian na nasze poświęcenie. Bóg jak gdyby sugeruje, że możemy kupić sobie to. Poświęcimy się, pozostawiamy wszystko, oczywiście nie dosłownie, prawda, ale naszą myśl to odczytaje numer jeden, wszystko inne jest numerem dwa w naszym życiu. I On wtedy nam daje życie wieczne, ogromną wartość. Stokroć w tym życiu i życie wieczne w przyszłości. A żebyśmy się nie czuli źle, to właśnie mówi, że on nam to sprzedaje. Ale z prawdziwego naszego punktu widzenia, to co nam on daje, stokroć, a szczególnie życie wieczne w przyszłości, to za to, że my poświęcimy nasze potępione życie, które trwa tylko krótki okres czasu, prawda? Bo to jest właśnie taka ta złotówka wobec setek tysięcy złotych za ten pałac. Czyli z prawdziwego naszego punktu widzenia, tak naprawdę, to on nam daje za darmo to życie wieczne. I to jest darmo. Ale z punktu widzenia Boga, który wielkodusznie chce nam to sprzedać, on mówi, że to transakcja, żeby sobie sobie to życie wieczne kupujemy. Także jest to i dar, jest to i zapłata. Zależnie jak spojrzymy. Z prawdziwego, realnego punktu widzenia trzeba niestety powiedzieć, że jest to dar. Bo niczym nie możemy sobie tego kupić, bo nie mamy takiej wartości, żeby zrównoważyła życie wieczne w przyszłości. Ale Bóg często właśnie tak postępuje. Widzimy wspanialość Boga i naszego Pana, że ubrał to akt sprzedaży, transakcji. Nawet mówi, że to jeśli ktoś to zrobi, otrzyma dwie zapłaty. Teraz mówiliśmy, ciągnąc dalej nasz przykład, co byśmy pomyśleli o takim człowieku, który tą złotówką przyszedł na pałac kupować. No i początkowo nie wierzył, że uda mu się kupić, ale widzi taki pan wspaniały, więc sprzedaje ukradzioną złotówkę i sporządzają akt umowy kupna, ale sobie pomyślał, że podam mu tej złotówki. 50 groszy może by wystarczyło i targuje się. A może za 50 groszy? Tak wyglądamy my, kiedy mając taką wielką nagrodę życia wiecznego, z Panem Boga, kiedy przychodzimy do realizacji naszego poświęcenia, targujemy się z Bogiem, żeby jeszcze za mniej to kupić, niż naprawdę kupujemy. Żeby tą złotówkę obniżyć może do 50 groszy, może do jeszcze mniejszej ilości groszy. Kiedy my to robimy? Takie rzeczy? No właśnie, gdy na co dzień nie oddajemy Bogu to, co zobowiązaliśmy się o naszą złotówkę. Tylko narzekamy na wiele różnych rzeczy. Wiemy podobnie jak świat, przegrzemy na warunki na przykład materialne, albo cokolwiek innego, które Bóg dla naszego dobra nam przeznaczył. Gdy narzekamy na stałość prób doświadczeń, które mają nas przecież przygotować do przyszłego wiecznego życia, do tej nagrody, którą on chce nam dać, też musimy nas do tego przygotować. W naszej cielesności wolelibyśmy wieść spokojne życie, na przykład przez 50 lat. No bo ile człowiek żyje? 50, 60, 70 lat, prawda? Jeśli jak właśnie dorosłe życie, to ma nie więcej jak 50, no bo jako dziecko, no to jeszcze nie jest to pewne świadome życie, prawda? Narasta i tak dalej, zwija się. To właściwie w najlepszym razie ma od 50 do 60 lat takiego dorosłego, dojrzałego życia. Bardzo krótkie. Ale w naszej cielesności często wolelibyśmy, żeby było wygodne, spokojne, bez doświadczeń, bez prób. I na to konto możemy nawet zaprzepaścić całą wieczność. Tak postępujemy. Bardzo biologiczne. 58 lat mówi ludzie, byśmy mieli spokojnego, a później możemy mieć na którym śmiec. A właśnie sam łatwiej postępujemy, kiedy nie doceniamy tego, co Bóg z nami robi, tych doświadczeń, które nam daje na wieki procentujące. Na wieki. Robimy wygodę ciała na krótkie 60 lat i przepaść na całą wieczność. Nie jest biologiczne. Jeżeli godzimy się z karami, które do nas przychodzą, do naszej projekty, i to też się gotujemy, to to jest zawsze, to cały czas się targujemy z Bogiem, żeby kupić to jeszcze taniej. Przystąpmy teraz do tej zakłady. Życie wieczne nie wymaga komentarzy, każdy wie, nie będę opisywał. Ale stąd coś jest ciekawe, bo czasami zauważyłem, wiedzą bracia mniej więcej, kto ten stokroć jest, ale czasami bakuje decyzyjnie, jest czarno na białym, co to jest w tym stokrocie, które nasz Pan oferuje, to w tym życiu już to zakłady. Każdy osoba w pewnym miejscu punkt po punkcie wypunktował. I taki punkt już 5 jest w tym stokrocie, które się wieszą. Omówię je wszystkie. Rama zapłaty, która natychmiast jest wypłacana na chwilę poświęcenia. I ma też również taką zapłatę, ale już nie dam nawet do dzisiaj, tylko w momencie, kiedy taka decyzja serca dojrzała, bo jak zobaczymy z tego zapłacza, myślę, że na nie on akurat symbol zanurzenia, bo jak wiemy, symbol to jest tylko zewnętrzna manifestacja tego, co w sercu było wcześniej. A więc chwilą, gdy w sercu już te rzeczy się pojawiły, to już automatycznie zaczęły iść pewne wypłaty z konta w stokrocie. Punkt pierwszy, społeczność z Bogiem, Jezusem i braci. Może czasami ktoś tego nie docenia, tak wydaje się naturalne, ale zastanówmy się. Braterstwo są mieszkańcami Łodzi, ja jestem z Chełma. Czy ja bym kogokolwiek z braterstwa znał w Łodzi, gdyby nie prawda, która nas na to nie znał. Chciałbym gościł tam, gdzie gorsze i sobie szczerze rozmawialiśmy, tak jakby się znali od lat, bo byli członkami jednej rodziny. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie prawda. Braterstwo, chociaż w Łodzi mieszkają, to wzajemnie siebie by się nie znaliście. No niektórzy są włączeni może rodzinnie, prawda, może ktoś sąsiadem jest, gdzieś tam w pracy czasami, ale większość ma tylko tutaj związki. I to jest ta nowa społeczność, która powstaje dopiero z momentem przystąpienia do grona Ludu Bożego. Społeczność z Bogiem i Duszem to duchowa, z braćmi jest duchowa i taka namacalna, że można pocieszyć kogoś, można do kogoś przyjść, poradzić się. Tego by nie było, gdybyśmy nie byli poświęceni jednym gronem Ludu Bożego. Nie znalibyśmy się tutaj. Istnieje braćmi w innych częściach Polski i zagranicy. Czyli pierwsza wypłata ze stokrocie, bo jest na pewno już tej wypłaty doświadczają w swoim życiu w tej chwili. Drugi element stokrocia to pokój, radość i inne owoce Ducha Świętego, które Bóg nam udziela od początku naszego poświęcenia i stale do coraz większej wierze, w miarę jak to poświęcenie kontynuujemy. A co z tego? Ktoś mówi, a co to za korzyść? A, ogromna korzyść. Im więcej pokoju mamy, im więcej innych przygotów Ducha Świętego, tym łatwiej nam żyć. Tym łatwiej znosić trudności, które wszystkich spotykają, także się ludzkości. Ale w zależności od tego, jak psychicznie jesteśmy nastawieni, ile w nas spokoju, ile różnych innych zalet Ducha Świętego, tym łatwiej lub trudniej znosić ciężary trudności życia, które nie są obce nikomu. Paweł tam zwali, wszyscy mają trudności i wszyscy w jakiś sposób taki czy inny cierpią. Teraz zależy od tego, jak jesteśmy do tego duchowo przygotowani, jest to cięższe lub lżejsze. Trzeci element dobrocia to poznanie boskiego planu, jego zamierzeń. Daje nam zrozumienie tego, co się dzieje w świecie. Każdy z kogoś nie wie, co się dzieje i do czego to zmierza, my nie wiemy. I możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość, ale mówi Ewangelia o innym ludzie już się niepokoją, aż Pan mówi, że włosy prawda, będą stawać aż na głowie ludziom po oczekiwaniu rzeczy, które mają przyjść na świat, ponieważ widzą rzeczy, które się, no, nie są niepokojące i to coraz bardziej z różnych punktów widzenia, jak to wiemy, będzie na sile. My możemy spokojnie w tym wszystkim trwać, bo znajomość boskiego planu mówi nam, że za tym wszystkim jest królestwo. Nawet jak gdyby cieszymy się, że to już widzimy, bo Pan nasz tak powiedział, że wiecie po tych wszystkich rzeczach, że królestwo Boże jest we świat. Dzięki temu jego planowi, jego zamierzeniom nie angażujemy się w żadne rzeczy tego świata. Żadne reformy, żadne partie, żadne wybory, żeby to zmienić, usprawnić, bo wiemy za Piotrem, że obecne niebiosa i ziemia są przeznaczone na zagładę. Nie ma w nich sprawiedliwości, to nie ma co reformować. To nie jest rzecz do reformowania, to jest rzecz do usunięcia. I nasz Pan to zrobi. To nie są potrzebne reformy, ani żadne wybory kolejne, tylko całkowite usunięcie obecnego porządku rzeczy. No i wierzę, że Pan nasz to zrobi, przygotowuje do tego cały czas w przyszłości. Ale wielu ludzi, zacnych ludzi, szlachetnych, nie tylko takich kariernicy, którzy chcą osoby, są niektórzy zacni. Chcieli coś dobrego dla świata zrobić. Angażują się w różne rzeczy polityczne, reformy, ich mamy wielkie żabu, do szanowania, bo widzą, ja to prawda, jej koledzy, powiedzą oni może sami, jak są uczciwi, to widzą inni, jak się stają uczciwi, to sami tak robią, jak potem wykorzystują stanowiska, jak kradną na lewo, na prawo. Bo i teraz to naprawdę nikogo nie interesuje, ta prawdziwa reforma, bo każdego niedoskonało tak gryzie, że tylko myśli o sobie, jak najmniej korzyści. Dzięki znajomości boskiego planu nie musimy się angażować w rzeczy bezużyteczne. A świat się angażuje w rozczarowania, zawody, dyspotyka, które wyciągają mnie co do żywota. Kolejny element stokrocia, przywileje służby. Przywilej służenia w polskim planie, na rzecz braci, na rzecz polskiego planu i realizacji, jest znowu kolejnym elementem radości dla człowieka. Bo człowiek, jak nasz Pan powiedział, tak jest skonstruowany, że więcej radości ma wtedy, gdy on służy innym, niż jakiemu się służy. Ci, którym się służy, to im trzecia nie przynosi. To taka złuda, prawda, na krótki czasu. Tak wspominałem, oni są nieszczęśliwi. Oni mają cały szlak do stóp i popełniają samobójstwo, bo więcej sobie podobno żyły. Nie, to im trzecia radego nie przynosi. Tak, bo nas Bóg skonstruował, naszą podobnie do siebie samego. A bo on też właściwie jest istotą, która najbardziej wszystkim innym służy. Największym cierpieniem nawet czasami jakimś dla siebie smutkiem, bo jego zabiegi różne nie przynoszą efektu, niewdzięczność bez człowieka o jego własnym sporze, ale tak jesteśmy skonstruowani jak Bóg, że prawdziwą radość mamy wtedy, kiedy działamy na rzecz innych. No i piąty element stokrocia to błogosławieństwa doczesne. Takie normalne, doczesne błogosławieństwa, które nas spotykają ze strony Boga, różne w każdym przypadku z nas, bo Bóg decyduje, co jest dla nas potrzebne. Żyjemy mądrzej niż świat. Dzięki znajomości prawdy, dzięki posiadaniu Ducha Bożego, jesteśmy lepsi pod każdym względem. Jeżeli pracujemy w miejscu pracy, a przecież każdy gdzieś pracuje, albo jak pracuje, chce pracować, szuka tejże pracy, jesteśmy lepszymi na miejscu pracy niż inni ludzie. Powinniśmy być przynajmniej lepsi. Bo ta wartość duchowa, która w nas jest, powinna nas czynić bardziej uczciwych, solidnych i zdumienych pracowników. I myślę, że niektórzy to doświadczają na swoim przykładzie lub na innych braci, że niektórzy pracodawcy, jak są też uczciwi porządnie, to widzą tą różnicę, że mają takiego pracownika, który jest inny. Że jemu mogą powierzyć różne rzeczy w zakładzie i pieniować, że on zaraz będzie szukał teczki, żeby to wsadzić i wynieść za zakład, prawda? I pokraść lub on dla swojej korzyści, ale mogą całkowicie polegać. Nie tracimy pieniędzy na rzeczy tego świata, na nałogi tego świata. Ile to ludzi kosztuje? Możemy te pieniądze przeznaczyć na inne cele. Nie prowadzimy świeckiego stylu życia. Często mamy więcej czasu na pożyteczne rzeczy. Zatem krótko powtórzę ten stokroć, 5 punktów. Społeczność z Bogiem, Jezusem i braćmi, punkt 1. Pokój, radość, inne owoce Ducha Świętego, punkt 2. Poznanie boskiego planu, zamierzeń, punkt 3. Czwarty, przywileje służby i ostatni, doczesne błogosławieństwa w związku z tym, że jesteśmy w gronie ludu Bożego, w stanie przymierza z Bogiem. No a teraz słów parę o tym rozdawaniu. Bo część pierwsza było sprzedanie. Jeżeli widzimy 6:1, sprzedaj co masz, to nic innego jak poświęć Bogu wszystko, co masz i czym jesteś. To jest sposób słowa naszego Pana. Ubrał to, sprzedasz, ponieważ za to Bóg wypłaca stokroć w tym życiu,
i życie wieczne w przyszłości.
Ale teraz rozdawanie, powiedział, rozdaj ubogim. Jakim ubogim mamy to rozdawać? Czy chodziło mu o ubogich tych fizycznie, którzy nie mają pieniędzy i żebyśmy im dali nasze złotówki, czy dolary, gdybyśmy żyli w Ameryce? Na pewno nie chodziło mu o takich biednych. Gdy miał na myśli biednych, rozstrzelaj, zobacz, i poświęć wszystko, co masz, czy nie jesteś Bogu. A potem rozdawanie biednych miał na myśli tych naprawdę prawdziwie biednych ubogich. A to jest prawdziwie biedny ubogi. Nie, ten, który nie ma pieniędzy. Ten, który nie ma pieniędzy, jest ubogi dzisiaj. Jutro może dostać spadek i nie będzie. Jednego dnia się zmieni. Jego ubóstwo jest łatwe do uleczenia. Można mu tylko kwotę wypłacić, jakąś pieniędzy. Może się ukraść na tylko na sam i już nie jest biedny. Ale jest bieda jeszcze gorsza, taka, która wymaga ogromnej pracy i nie przechodzi z dnia na dzień. Przez zmiana nie przychodzi z dnia na dzień. Chodzi o biednych, boskich, wobec podobieństwa. Tych, którzy w wyniku grzechu i degradacji odpadli od pierwotnego obrazu Boga, także nie mają już nic w sobie z podobieństwa do Boga. Co prawdziwie ubóstwo. Mało tego, są do Boga niepodobni w wyniku degradacji, że nie mają nadziei na to, że kiedykolwiek coś tu się zmieni w ich gronie. Że ten grzech stanie w końcu kiedyś nad nimi panować. Nie mają. A to na nadziei na to zostanie, bo nie mają. Tak. Jezus chociaż był ubogi materialnie, to jednak Biblia mówi o tym, że był bogaty w Bogu. Prawda? Mówi, że był bogaty z innego punktu widzenia. Bogu i dobre uczynki. Wierzę. Zobaczmy do Jakuba 2:5. Jakub 2:5. Słuchajcie, bracia moi mili, a nasz Bóg nie obrał ubogich na tym świecie, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują. Zobaczmy. Obrał ubogich na tym świecie, aby byli bogatymi w wierze. Tak? Czyli znowu, ubodzy z punktu widzenia tego świata, rzeczy materialne, aby byli bogatymi w wierze, bogactwo duchowe. Czyli także ten termin ubogi jest stosowany i w tym znaczeniu, i w tym. Nasz Pan na pewno nie miał ubogi na myśli tych pieniądze. Zresztą udowodnimy to za chwilę, bo kiedyś nasz Pan znalazł się w sytuacji takiej, kiedy ubogi mógł coś skorzystać w związku z nim, a nasz Pan mówił, że nie. To nie jest to właściwe. Czyli tam pokazał tego te swoje myśli, że chodziło o ubóstwo duchowe. Czyli rozdawanie ubogim to udzielanie prawdy na temat królestwa, restytucji, powrotu do doskonałości wszystkim tym, którzy są sprawnieni tejże prawdy. Nie dawanie im pieniędzy. To tam za pieniądze nawet nie kupi się wszystkiego nowoczesnego. Zdrowia na przykład nikt nie kupi za pieniądze. Nawet na okulkę lekarzowi to weźmie i tak widzę, może dalej zrobić. Takich w obecnym czasie ubogi, obraz i podobieństwo do Boga, którzy chcieliby słuchać, chcieliby się ubogacić prawdą o restytucji, o królestwie, jest niewielu. No to poznajemy naszą prawdę o królestwie w takiej liczbie, jaka jest w tej chwili. Ale w królestwie masowe rozdawanie ubogim, gdy siadł z gości będzie zbudzony z grobu, wszyscy będą sprawieni prawdy. I wszystkich Bóg będzie musiał doprowadzić do poznania prawdy. Wtedy będzie używał w tym celu różne klasy ludu Bożego, od najwyższej do najniższej, które przygotowuje w jego Ewangelii. I wtedy masowo, na ogromną skalę, będą rozdawać ubogim błogosławieństwo prawdy. I to miał na myśli nasz Pan. Z jednej strony, sprzedaj wszystko, co masz. Poświęćcie wszystko, czym jesteście, co macie Bogu. I rozdajcie ubogim. Zaczynacie już w tym życiu rozdawać ubogim. Ale ubogim właśnie. Prawdę, którzy nie mają prawdy, podobieństwa do Boga. Rozdawajcie im te wspaniałe, cenne bogactwa prawdy, królestwa przede wszystkim. Nadziei, że to wszystko kiedyś się skończy. Że ich zmarli, wrócą z grobu. Oni sami wrócą z grobu. Że podniosą się ze stanu niedoskonałości, chorób, śmierci, umierania do pełnej doskonałości jako dzieci Boże. W tym życiu niewielu jeszcze słuchaków z tego rozdajemy na tyle, na ile są chętni do brania tejże prawdy. Ale wiadomo o tym, że jednocześnie ten wiek jest naszym przygotowaniem do służby w przyszłości. Wobec tego to przygotowanie ma na celu, żebyśmy później, kiedy masowo rozdawanie będzie potrzebne, kiedy będą potrzebni do Bogu do współpracy różne właśnie osoby, a różnie pozioma, będziemy mieli do rozdawania ogromną ilość błogosławieństw. Prawdy. Światło ludzkości. Im wyższa klasa, tym więcej błogosławieństwa rozdaje. Im niższa klasa, tym mniej. Ale jak wiemy z Mateusza 25, nawet klasa restytucyjna. Ci, którzy pewien procent zrobią, czyli coś już w tym bogactwie nabiorą, będą mieli obowiązek przekazywać to dalej. Powiemy o tym, że klasa restytucyjna na tym samym będzie już oznaczona. Gotowość do rozdawania winy tego, co sami już posiedli. Ale nie chcę mieć siebie, gdy nam nie był program pierwszy. Własna ilustracja Jezusa, o której mówiłem, że wspomnę, jest w Marka 14 rozdziale. Ktoś może powiedzieć, że tak sobie wymyśliliśmy, żeby nam wszystko pasowało. Ale nasz Pan znalazł się w sytuacji, w której pokazał właściwie to rozumowania w tym przypadku. 14 od 3 do 9. A w domu wydali w domu Szymona Targowatego, gdy siedział w stołu, przyszła niewiasta, mająca w swojej pelawastrowej maści szpikanardowej, bardzo kosztownej, a skupszy swojej pelawastrowej, pylała na głowę jego. I gniewali się niektórzy sobie, mówili, na cóż ta utrata maści? A bowiem się można było sprzedać za 300 groszy i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. A nasz Pan mówi, zaniechajcie jej. Dlaczego się jej naprzykrzacie? Dobry uczynek uczyniła. Zawsze bowiem ubogim macie z sobą i kiedykolwiek chcecie, możecie im dobrze czynić. Ale nie zawsze mieć będziecie. Czyli chwaląc uczynek Marii, nasz Pan skontrastował siebie z biednymi. Z biednymi w rzeczy doczesne, prawda? No bo musimy zrazić z kontekstu, że chodziło o ubogich w rzeczy doczesne. No po co? 300 groszy można było sobie rozdać ubogim. Mówią inni pewnie prowadzeni przez Judasza. Ale inni też szemrali, nie tylko jeden szemrał, szemrali wszyscy. Nasz Pan chciał o tym wszystkim dać lekcję tej okazji i kontrastuje siebie z ubogimi. Zawsze ubogich mieć będziecie, a to królestwa będą biedni na tej ziemi. I kiedykolwiek chcecie, możecie dobrze im czynić, ale nie zawsze nie będziecie. Pan chciał często powiedzieć. To powiedział dosyć wyraźnie. Jeszcze wyraźniej, żeby chciał to powiedzieć, w sposób taki może nawet zbyt dosłowny, nasz Pan w swojej kulturze i grzeczności nie chciał to powiedzieć tak bardzo dosadnie, to ale my możemy to tak zrobić. Biednym możecie dawać dopiero wtedy, gdy najpierw dacie mnie. Czy nie jest to samo? Zawsze ubogich mieć będziecie i kiedykolwiek chcecie, możecie im dobrze żyć. Ale nie zawsze mieć będziecie. Najpierw dajcie mnie, a potem biednym, bo oni zawsze będą, a ja nie zawsze będę. Ktoś powie, ale nasz Pan, no dobrze, wtedy oni mogli tak zrobić. Dlaczego Pan dać o mnie biednym, bo nasz Pan był z nimi. Ale co by jego naśladowcy, jak możemy jemu dać zamiast nam biednym tego świata, biednym materialne rzeczy? No, według zasady z dwóch miejsc biblijnych, nasz Pan identyfikuje się ze swoimi naśladowcami, ze swoimi dziećmi. Mateusz 25:40. Zaprawdę powiada Wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mniejszy uczyniliście. Albo Jan 13:20. Zaprawdę powiada Wam, kto przyjmuje tego, którego posłał, nie przyjmuje. A kto nie przyjmuje, onego przyjmuje, który nie posłał. Reprezentacja. Jezus reprezentuje Boga, wysłanie przez Jezusa reprezentują Jego. I ostatecznie ci na dole reprezentują Jezusa, a przez Niego samego Boga. To dlatego Paweł, zgodnie z tym u Galatów 6:10 napisał. Przeto wtedy, na ile mamy sposobność, dobrze czynimy wszystkim, a najwięcej będą winni ofiary. Czy Paweł nie mówi to samo, co nasz Pan? Dobrze czynimy wszystkim. Na przykład biednym tego świata. On trzeba pomóc, jak mamy możliwość i potrzeba, taka jest. A najwięcej będą winni ofiary. Ale demonicy wiary wyprzedzają tych wszystkich. Czyli znowu, stawiani są przed nimi. Czyli sprzedawanie, które miał nasz Pan na myśli, to poświęcanie wszystkiego, czym jesteśmy i czym mamy, czym co mamy, czym będziemy, co będziemy mieli Bogu. Wszystko absolutnie od naszego serca począwszy, a to zresztą jest zdrowie niesamowite. A rozdawanie ubogim to opowiadanie ubogim prawdę. Wyniku degradacji upadku temu światu. Opowiadanie o bogactwach boskiej prawdy i Panu, który on przyjdzie w przyszłości na świata ludzkości. Bo to jest naprawdę prawdziwe bogactwo, które gdyby świat dzisiaj przyjął, a przyjąłby na pewno, gdyby nie miał tej blokady, którą kościoły nominalne stosują, to ta nowina na pewno wielu przyniosła radę, a jeszcze większą przyniesie tutaj ucisk do Pana odpowiedniego przeorania ich serc wśród tych, którzy nie są jeszcze do tego odpowiedniego drogi. Zaczyna się to rozdawanie, czyli opowiadanie prawdy już w tym życiu i wszyscy poświęceni, to jest również, kiedy będą mieli okazję, już w tym życiu będą na pewno opowiadać o prawdę innym. Odzew nie będzie zbyt wielki, bo mamy takie warunki, jakie mamy. Ale my w tej chwili nawet nie jesteśmy przygotowani za bardzo na masowe opowiadanie, bo sami jeszcze próbujemy na sobą pokazować. No z tego zobaczmy. Bóg mówi, opowiadajcie już w tej chwili, rozdawajcie już w tej chwili imię bogactwa, kiedy sami jeszcze się uczycie, kiedy sami jeszcze rozwijacie, szlifujecie swój charakter. To jest dla Was szkoła, a dobra szkoła powinna dać Wam praktykę, prawdę wrzeni. Więc macie już w tej chwili, będą w szkole Chrystusowej, możliwość praktykowania tego, do czego Was przygotowuje na wielką skalę w przyszłości. Bo celem naszego poświęcenia tej życiu nie jest uzyskanie życia wiecznego dla samego siebie. Głównym i największym celem naszym, wobec naszego życiu, jest przygotowanie siebie do tego, żeby Bóg mógł nas użyć w przyszłości to było zjawienie całego świata ludzkości. Gdyby to Bogu chodziło, żeby dawać tylko zbawienie nam i na tym miało być koniec, to by nas prawdopodobnie mogli nie wybierać. Tylko od razu by rozpoczęło się w Dniu Zielonych Świątek, Światek i Kory w 2000-leciach, cały świat ludzkości by powstał i Bóg by użył środków, które by miał do dyspozycji, żeby pomóc światu ludzkości. Jeżeli tak zaplanował, to znaczy, że chce najpierw dać pewne przywileje innym, żeby oni się rozwinęli, przygotowali i pomogli zbawić innym. Pamiętamy, jak wajku pokolenia się zadowoliło po wschodniej stronie Jordanu dziedzictwem i mówią, po co będziemy pójść na stronę zachodnią walczyć za naszych braci. Prawda? Te wajku pokolenia po wschodniej stronie. Bo najpierw oni się od schodu zbliżyli, może najpierw odbili te fragmenty, a za Jordan mówią, nie pójdziemy. I co? Przez powierzchnię, ale taką trzeba bym powiedzieć. Że dopóki nie pójdziecie za Jordan i nie pomożecie tym po zachodniej stronie Jordanu zdobyć im dziedzictwa, dopóki swojego po wschodniej stronie nie dostaniecie. Dopiero tutaj zostawcie wszystkie swoje bydło, wszystkie swoje dzieci i niedźwiadki, które zostały, a wy zbrojnie musicie pójść za Jordan i pomóc tamtym walczyć. To jest wadliwie do każdy nowy, które się w tej chwili wybierają. Zanim otrzymacie swoje wieczne dziedzictwo, jakiekolwiek ono nie było, w takiej czy innej klasie, na wieki musicie po zachodniej stronie, a tam jest tych wielu świąteczek, prawda? Bo wschodnia strona to wiek Ewangelii, zwyciężają klasy dwa jego pokolenia, strona zachodnia zwyciężają, musi zwyciężać świat ludzkości. 9,5 pokolenia. I dopiero wtedy, kiedy po zachodniej stronie, z końcem wieku tysiąclecia, wszystkie klasy ziemskie trzymają zbawienie, dzięki pomocy tych klasy wielanych do Ewangelii, ci wrócą do swojej posiadłości. O tym mówiłam inne kolejne dokładnie, kiedy jak przyjadę, to może do mnie na to opowiem, z mapkami, jak to się było tam w Izraelu w rzeczywistości. Czyli podsumowując nasz temat, przeglądu pożyteczny dla tych, którzy przystępują do poświęcenia. Nasz Pan chciał przez to powiedzieć, że należy całkowicie i bezwzględnie wszystko oddać Jemu i rozpocząć rozdawanie słów prawdy tym ubogim, którzy tego nie znają. Robimy to już w tym życiu, na ile są chętni w posłuchaniu. Jednocześnie pracując nad sobą, żeby później, kiedy wszyscy będą chętni w posłuchaniu, bo Bóg ich do tego przygotuje, żebyśmy mogli efektywnie włączyć się, Bóg nas sam włączył w takie miejsca, które będzie uznane za właściwe. Włączyć się do służenia na większą skalę masową tym wszystkim, którzy będą takich usługi, takich bogactw, którzy będą pozbawieni w wyniku degradacji i upadku. Pamiętajmy, jak moja Pana mówi przypowieść naszego Pana. Wy będą nadzy i ubodzy i będą spragnieni. Wiele różnych rzeczy będzie brakować. Nie tych dosłownych, prawda? Bo to Bóg się zaproszy sam o to, żeby mieli rzeczy fizyczne, materialne, biologiczne do przetrwania. Ale właśnie z tego duchowego punktu widzenia, jakie ubóstwo będzie wielkie, trzeba będzie im to wszystko przynosić. W tym celu się w tej chwili poświęcamy. Nie dla samego siebie, żeby sobie zarezerwować miejsce w Królestwie i życie wieczne. Ale żeby się przygotować do przyjścia pomocy z nim. Pamiętajmy o tym, że chociaż nie wszyscy w tej chwili jesteśmy po wschodniej stronie Jordanu pokazani, ale zasada jest taka sama. Wszyscy ci, którzy w jego Ewangelii zdobywają swoje dziedzictwo, nawet ci, którzy zdobyli całkowicie, nie obejmują ją na własność dopiero wcześniej niż się pod koniec wieku tysiąclecia. Kiedy zachodnia strona świat ludzkości dojdzie do zbawienia. I potem oni wracają, na pomrania wracały, zbudowały ołtarz na wieczną pamiątkę, czyli prawdy stawiają po sobie od dwóch fach Królestwa Bożego. Tak jak te pomrania zbudowały ołtarz na wieczną pamiątkę, gdyby ktoś potem pytał, dlaczego ja nie tu, gdy tu, ten ołtarz miał być dla nich przypomnieniem. To w końcu wieku się zrobią klasy wracające do swojego duchowego dziedzictwa. Na koniec wierszy chyba gdzieś w ustawnicy, której się spotkałem. Takie krótkie, nie będzie rymów, bo chciałem dotrzymać dosłownie ewangelskie brzmienie, prawda? Tam był rym, ale gdybym za rymami poszedł, to bym odszedł do oryginału. Gdybym go spotkał idącego przy Morzu Galilejskim, ciekaw jestem, czy zatrzymałby się i powiedział do mnie, chodź za mną. A gdyby to zrobił, tak się zastanawiam, gdy rozmyślam o tym, czy poszedłbym do Jezusa, mając do wyboru tyle innych rzeczy. Każdy z nas może sobie sam zadać to pytanie, czy gdyby wtedy był, zachowałby się tak, jak apostoł wie, czy też inaczej. I mój temat ościmy już do biega końca. Pozostaje nam tylko na koniec zwrócić się do braterstwa, którzy będą za chwilę podejmować, a nie za chwilę, prawda, bo to się będzie w innym miejscu, to nie wiem, ale dzisiaj mamy aktów zanurzenia, pozostanie wrócić do braterstwa bezpośrednio, zadać parę pytań, bardzo łatwe, na pewno braterstwo będą w stanie na nie odpowiedzieć. Prosimy o powstanie braterstwa. Czy braterstwo... Może tak, nie jest to moja stać. Czy braterstwo rozumieją, że jako podatkowie rodziny, ludzkie, Adam i Ewie, dziedziczą wszystko to, co cała rodzina w Izraelu dziedziczy, czyli grzech, niedoskonały wypadek i że jesteśmy w niewoli grzechu razem z całą rodziną ludzką.
Rozumiem, ale.
Czy w związku z tym Adesem także rozumieją, że jedyne wyjście z tego stanu niewoli, z tego grzechu, który nie stała rodzina ludzka pogrążona, jest przyjście do Boga, tak jak mówiliśmy w pierwszym temacie i teraz przy okazji słów naszego Pana, zniewolenie się Bogu, przyjęcie Boga jako nowego naszego Pana, który dla naszego własnego dobra będzie kierował naszymi wszystkimi sprawami w życiu i żebyśmy ostatecznie w tym życiu mieli już ten stokroć, który on jest chętny nam wypłacać, a później utrzymanie życie wieczne, już to wymaga całkowitego poddania się i zawierzenia Bogu. Rozumiemy, na to jest tak. W związku z tym na to towarzystwo także rozumieją, że różne doświadczenia, które będą przechodziły na Adesa, będą miały ten jedyny cel, żeby duchowo rozwinąć, wzbogacić Adesa i uczynić go przydatnymi do życia w królestwie i dla samego siebie, a także do pomagania innym w rozdawaniu tychże bogactw, prawdy, które świat ludzkości nie posiada, a które będzie kiedyś chciał pożądał, chociaż teraz ich nie pożąda. To jest cel właśnie poświęcenia Adesa. Skoro Adesa to rozumieją, to myślę, że jest to wystarczającym wywalem, żebyśmy mogli uznać, że Adesa są uznani przez wszystkich jako społeczność ludu Bożego, nie konkretnie społeczność akurat ludzkiego zboru, prawda? Bo to jest lud Boży jest ponad zborowy i ponad czasowy, są społecznością częścią ludu Bożego. Jako tacy mogą być przyjęci do grona tego właśnie wybrańców Boży, którzy w tej chwili będą rozwijać swoje poświęcenie dla przyszłego życia. To wszystko na Adesa rozumiem. Tak właśnie ja w imieniu wszystkich, którzy na sali z Adesa, żeby mogły się dać i wiedzą, że Adesa mogli pozyskać wszystkich tych pomocy. Społeczność ludzka, które też będą częścią, będą na pewno pomocni na Adesa. Tego życzę. Niech Pan pozostawi. Drodze, koniecznie. Właśnie. Dla ludzi, że cenują, niech Pan jest zdany. Dla nagrody, to na Adesa.